oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Prorok Micheasz zapisał tu w tym fragmencie to, czego Bóg od nas nie oczekuje, oświadcza nam, czego Bóg od nas nie oczekuje. Ale zarazem prorok Micheasz przekazuje nam z woli Ducha Świętego, czego Bóg od nas żąda. Pochylmy się więc dzisiaj nad tymi dwoma stwierdzeniami. A więc po pierwsze, czego Bóg od nas nie oczekuje? Sam Bóg powiada przez proroka, że nie jest zainteresowany tym, abyśmy idąc, by się zjawić przed Jego obliczem, tu czy w innym miejscu, wiedli za sobą stado owiec, czy też stado choćby najdorodniejszych cieląt. Dalej powiada prorok, że Bóg także nie ma upodobania w tym, abyśmy, gdy idziemy, by się zjawić przed Jego obliczem, wiedli za sobą stado baranów, albo też nieśli ze sobą hektolitry oliwy. Nawet powiada Bóg, że nie oczekuje tego, co czyniły obmierzłe w oczach Bożych narody pogańskie, iż ofiarowywały swoich pierworodnych synów, aby się Bogu przypodobać. Bóg tego od nas nie oczekuje. Bóg tego nie chce. Jak pamiętacie, później prorok Izajasz, albo wcześniej prorok Izajasz już obwieścił, że Bóg nie ma upodobania ani w naszych sabatach, ani w świętach takich czy innych, ani nie ma upodobania w ofiarach Mu składanych. Że w pewnym momencie to się stało dla Boga ciężarem i On już tego unieść nie może. Dlatego Bóg powiada, że nie musimy zabiegać o to, by z tym, o czym mówiliśmy, przed Niego przychodzić. Bo bracia i siostry, gdyby w istocie Bóg oczekiwał, że idąc przed Jego oblicze musimy wieść ze sobą stada, baranów, owiec, kóz, cieląt, albo nieść tysiące hektolitrów oliwy, albo naszych pierworodnych na ofiarę, to Bóg okazałby się Bogiem niesprawiedliwym. To byłby w oczach wielu ludzi Bogiem skrajnie niesprawiedliwym. Bo mogłoby się bowiem zdarzyć, że jakiś krezus, bogaty albo najbogatszy człowiek, choćby Kulczyk, mógłby sobie na to pozwolić, by wieść za sobą tysiące baranów, kóz, owiec i iść dumnie i ofiarować to i mieć nadzieję, że Bóg go akceptuje, że Bóg go przyjmuje, że Bóg go wysłuchuje, że on ma prawo stawać przed obliczem Boga. Ale co zrobiłbyś ty, bezrobotny? Chowałbyś oczy, bo nie mógłbyś zjawić się przed obliczem Bożym, ponieważ nie możesz wieść za sobą ani nieść ze sobą. Więc Bóg jawiłby się wówczas w oczach ludzi jako Bóg, który akceptuje tylko tych, którzy mogą. Natomiast nie zważa na tych, którzy nie mogą. I wtedy wielu z nas nie miałoby szansy, możliwości stanąć przed obliczem Boga. Ale bracia i siostry, to co możemy o Bogu powiedzieć, to między innymi to, że Bóg jest przede wszystkim Bogiem sprawiedliwym. Że jest Bogiem sprawiedliwym. Że On nie ma względu na osobę. Że tak samo kocha bogatego, najbogatszego kulczyka, że już jego raz nazwisko wymieniłem, jak i tego, który przychodzi gdzieś z Melin i który rozłożywszy ręce może powiedzieć: nie mam nic, nie mam niczego. U Boga nie ma względu na osobę. Dlaczego? Bo jedną z cech Bożego charakteru jest to, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I to nie jest prawdą, że aby iść przed Boga, musimy sobie najpierw na to zasłużyć. I to mija się z prawdą, jeśli mówimy, że aby Bóg nas wysłuchać raczył, to musimy sobie na to najpierw w taki lub inny sposób zasłużyć. Bóg mówi: tego ja nie oczekuję, bo okazałbym się Bogiem niesprawiedliwym. A przecież już najbliższy przyjaciel Boga, jeśli chodzi o ludzi, Abraham, przede wszystkim uważał, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Pamiętacie, jak szli aniołowie do Sodomy i Gomory, aby ukarać ją za jej niecne postępowanie, za grzech, za brak ducha pokuty i opamiętania? Abraham wyszedł im naprzeciw i toczył modlitwę wstawienniczą, prowadził modlitwę wstawienniczą ze względu na Lota. I wstawiał się za Sodomą i Gomorą i mówi: Panie, przecież Ty, będąc Bogiem sprawiedliwym, nie możesz potraktować tak mieszkańców Sodomy i Gomory, aby nie zważać na to, że jest tam 5-10 sprawiedliwych. Ty nie możesz, boś Ty jest Bóg sprawiedliwy. Zważaj więc na swoją sprawiedliwość. A więc, bracia i siostry, przede wszystkim Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I kimkolwiek jesteś, skądkolwiek przychodzisz, czy masz, czy nie masz, w oczach Boga znaczysz tyle samo, co każdy inny obok ciebie. Znaczysz w oczach Bożych tyle samo, co ksiądz, co biskup, co arcybiskup, co papież, co pastor, czy ktokolwiek inny. Znaczysz w oczach Bożych tyle samo, bo za każdego z nas Bóg zapłacił cenę różnoraką? Nie, taką samą. W oczach Bożych taką samą wartość ma papież, ksiądz, biskup, arcybiskup, pastor, prezbiter. Wszyscy. Bóg nie ma względu na osobę. Kimkolwiek jesteś, wiem, że Bóg cię kocha. I tyle mogę ci powiedzieć. Dlatego Bóg nie oczekuje, że będziesz do Niego przychodził i że tylko będziesz przychodził wtedy, kiedy będziesz mógł coś ze sobą przynieść. Bo wówczas Bóg byłby niesprawiedliwym Bogiem. Ale zauważyliście zapewne, że w wierszu 8 prorok oznajmia także, czego Bóg od nas oczekuje. Więcej, Bóg żąda, czego Bóg od nas żąda. W wierszu 8 jest także powiedziane, czego Bóg od nas żąda. Nawet nie oczekuje, ale żąda. To jest coś więcej. Przeczytajmy raz jeszcze 8 wiersz. Oznajmiono ci, człowiecze. A więc poinformowano cię, człowieku. Przekazano ci do wiadomości, co jest dobre i czego Bóg żąda od ciebie, ode mnie, od nas. Od wszystkich, czego Bóg żąda. I są tu wymienione tylko te rzeczy, których Bóg od nas żąda. Jakież to są te trzy rzeczy, bo trzy są tu wymienione, których Bóg oczekuje od tych ubogich i od tych biednych, od kobiet i od mężczyzn, od młodzieńców i od panien, od wykształconych i od niewykształconych, od wszystkich ludzi. Czegoż Bóg od nas wszystkich, gremialnie rzecz biorąc, oczekuje? Po pierwsze, abyś wypełniał prawo. Abyś wypełniał prawo. I gdy wypowiadamy słowo prawo, nie wiem jak wam, ale mnie natychmiast przychodzą na myśl dwa rodzaje prawa. Dwa rodzaje prawa. Tu nie jest wyszczególnione, jakie prawo prorok Bóg ma na myśli. albo Bóg ma na myśli i przekazuje przez proroka. Jakie prawo? Bo gdy myślimy i mówimy prawo, natychmiast przychodzi mnie przynajmniej na myśl, przychodzą na myśl dwa prawa. Prawo świeckie i prawo boskie. Prawo świeckie i prawo boskie. Bracia i siostry, my nie należymy do anarchistów. I nie mówimy, my jako wierzący ludzie nie wypełniamy prawa świeckiego. Nas ono nie obchodzi. Wtedy byśmy podlegali pod Boży sąd, bowiem posłuchajcie, co mówi Bóg o naszych powinnościach wobec prawa, owego prawa świeckiego. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi. Po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nie myślcie, że tu chodzi o władzę duchową. Ja nie noszę miecza. A tu jest mowa o tym, że władza, której się mamy poddawać, nosi miecz i karze i w gniew pada. Chodzi o władzę świecką. A więc jesteśmy, bracia i siostry, zobligowani do posłuszeństwa, do obywatelskiej, chrześcijańskiej postawy wobec prawa także świeckiego. W wielu krajach prawo świeckie oparte jest o Pismo Święte, o Biblię. Z niego czerpała władza inspirację, tworząc prawo świeckie. I wydaje mi się, że nie ma problemu z naszą uległością władzy, naszą uległością prawu świeckiemu tak długo, dopóki owo prawo świeckie nie rozchodzi się z prawem tym drugim, jakim? Bożym. Jeśli prawo świeckie powiada nie kradnij, potwierdza zatem Boże Słowo, które wcześniej powiedziało nie kradnij, nie ma problemu. Możemy się bez wyrzutów sumienia, bez kłopotów dla naszego sumienia podporządkować temu prawu. Co jednak zrobić, jeśli prawo świeckie rozchodzi się, rozmija się z prawem Bożym, a Biblia nam mówi, że mamy przestrzegać prawo. Co mamy więc wtedy zrobić? Moje zrozumienie jest takie, wybierać wówczas prawo Boże. A czy Bóg się na nas w takim momencie nie pogniewa, czy nie pociągnie nas do odpowiedzialności? Gdy czytam Boże Słowo, zauważam, że w momentach krytycznych niektórzy ludzie, wybierając Boże prawo, nie byli ulegli prawu świeckiemu i choć się władzą narażali, Bóg ich błogosławił i Bóg stawał po ich stronie. Pozwólcie, że może przypomnę wam niektóre przypadki. Oto prawo świeckie tysiące lat temu w Egipcie ustanowiło przepis. Każdy pierworodny syn ma być wyrzucony do Nilu. I było to obowiązujące prawo pod karą śmierci. Ale znalazły się akuszerki położne, które powiedziały w swoim sumieniu przed Bogiem: nie, my temu prawu się nie podporządkujemy. I w związku z tym postępowały wbrew owemu prawu. Zachowywały synów Izraela, nie pozwalając, aby ich wyrzucano w fale Nilu. I co czytamy o tych położnych? Co Biblia mówi o tych położnych? Że za ich postawę Bóg te położne błogosławił. Nie tylko ich, ale całe ich rodziny. A przecież postąpiły wbrew prawu. Ale one wybrały ważniejsze, większe, priorytetowe prawo, prawo Boże. Inny przykład, Rahab. Prawo króla Jerycha stanowiło wydać szpiegów, którzy weszli do naszego miasta. Pamiętacie? A wówczas ta kobieta, narażając własne życie, ukryła szpiegów Żydów w swoim domu. A gdy przyszli, by szukać, nawet posunęła się do kłamstwa, powiedziała: nie ma ich tutaj, oni poszli. Tu, tą drogą poszli. I co Biblia powiada? Że dzięki temu nieposłuszeństwu, niegodziwemu prawu została zachowana przy życiu ona i cała jej rodzina. A inny przykład. Daniel. Król Dariusz, zainspirowany przez złośliwych satrapów, wydał dekret: nie wolno nikomu się modlić do innego Boga z wyjątkiem mnie. Ja jestem Bogiem, im do mnie się macie modlić. Tymczasem Daniel, wbrew temu meckiemu i perskiemu prawu, otwierał okna swojego domu i modlił się do Boga Wszechmogącego. Wówczas został złapany, osądzony i wrzucony do jamy lwiej. Ale Bóg pozamykał paszczęki tym lwom, aby jego sługa, który zdecydował się w sposób desperacki przestrzegać Boże prawo, nie doznał najmniejszego nawet zranienia. Prawda? A idąc dalej do Nowego Testamentu, pamiętacie 5 rozdział Dziejów Apostolskich? Słudzy świątyni, słudzy skostniałej religii, najwyżsi kapłani przywołali Piotra i Jana i powiedzieli: nie wolno wam, ustanawiamy prawo, nie wolno wam ani niczego czynić w imieniu Jezusa, ani głosić w imieniu Jezusa. A ci totalnie zlekceważyli to prawo. Poszli, dalej głosili. I znowu wpadli w ręce rozścieczonych kapłanów. Ci, przywoławszy ich, powiedzieli: przecież wam zakazaliśmy, przecież wydaliśmy prawo, że nie wolno ani nauczać, ani niczego czynić w imieniu Jezusa. A wyście co zrobili? Uzdrowiliście tego chromego człowieka. Pamiętacie, co Piotr odpowiedział? Słuchajcie, no pomyślcie trzeźwo, kogo my mamy bardziej słuchać? Boga? Czy ludzi? Kogo? Boga. Nas bowiem w momentach newralgicznych, zderzenia, w momentach, gdy prawo świeckie mija się z prawem Bożym, obowiązuje prawo Boże. A idąc dalej, ostatni przykład. W liście do zboru w Pergamie, w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, znajduje się taki list w 2 rozdziale. Pan Jezus wspomina o swoim świadku wiernym Antypasie. Antypas, świadek mój wierny. I w zasadzie nic więcej na jego temat Pismo Święte nie mówi. Ale kroniki, historia, zapiski pozabiblijne powiadają, że w czasie, gdy cesarze rzymscy kazali sobie ofiarowywać kadzidła i wyznawać, że oni są bogami, że są panami, bogami. Kazali padać ludziom na kolana przed nimi. Wówczas to Antypas nie uczynił tego. Każdy obywatel rzymski raz w roku musiał się zjawić przed urzędnikiem i ofiarować kadzidło i wyznać, że cesarz jest Bogiem. I inni to robili. Takie było prawo świeckie. A Antypas tego nie zrobił. W związku z tym złapano go i dano mu kadzidło do ręki, aby ofiarował przed urzędnikiem rzymskim i wyznał, że cesarz jest Bogiem. On odpowiedział, nie, ja znam tylko jednego Boga, a nim jest Jezus Chrystus. W związku z tym zamknięto go w drucianej siatce i przypalano nad ogniskiem, aż zupełnie skonał. Wybrał prawo Boże. Nie poszedł na kompromis. Mówimy o prawie pisanym w formie konstytucji i tak dalej, ale jest i inne prawo, niepisane być może. Świat mody, świat stylów, życia i tak dalej, to też jest jakieś prawo, które w tym świecie obowiązuje. To też jest jakieś prawo, które się nam w sposób nachalny narzuca. I choć to nie jest zapisane, to wielu chrześcijan wybiera właśnie to prawo, żeby się nie narazić ludziom, żeby się nie wyjść na śmiesznego, staroświeckiego, konserwatystę. Wybierają więc to niepisane wszakże duchowo rządzące prawo. Co więc powinniśmy wybierać? Którym prawem się kierować? Cały zbór niechżeż odpowie Bożym prawem. Prawo Boże mamy przestrzegać. Dlatego prorok powiada, powiedziano ci, człowiecze, czego Bóg od ciebie żąda, tylko abyś przestrzegał prawo. Które prawo? I świeckie, i Boże. Świeckie tak długo, dopóki to świeckie prawo nie kontrastuje, nie zderza się, nie jest w opozycji wobec prawa Bożego. Jeśli tak jest, trzeba obierać zawsze prawo Boże. A co, jeśli nas za to spotkają takie lub inne konsekwencje? Zapytajcie Daniela, co się stało, gdy obrał Boże prawo i został wrzucony do jamy lwiej. Bóg go zachował. Zapytajcie tamte niewiasty z Egiptu. Bóg je zachował. Zapytajcie Rahab, powie wam, że Bóg ją zachował. Zapytajcie Piotra, powie, że Bóg go zachował. A gdyby nawet trzeba było ponieść ofiary jak Antypas, to czy warto narazić się swoim nieposłuszeństwem Bożemu prawu? Co mamy przestrzegać? Prawo. Tego Bóg od nas oczekuje. Po drugie, jak zauważyliście, czego Bóg od nas oczekuje, to abyśmy okazywali miłość bratnią. Nie czas po temu, aby mówić na temat miłości, bo na ten temat poematów jest tyle i różnych rozpraw jest tyle i na każdym kroku słyszymy o miłości tyle, że to słowo jest wyświechtane, niekiedy traci już sens. Ale ja radzę, abyście czytali 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tam jest najwspanialszy, najpiękniejszy hymn na temat miłości. Żaden poeta nie napisał piękniejszego. Wzorują się na tamtym hymnie, ale żaden nie napisał piękniejszego. Pan Jezus w ostatniej swojej arcykapłańskiej modlitwie modlił się, abyśmy mieli miłość wzajemną, abyśmy się miłowali tak, jak Jego Ojciec umiłował i jak On Ojca miłuje. Co nas, bracia i siostry, łączy? Przecież nie jesteśmy klubem wzajemnej adoracji, ani klubem towarzyskim. Nie łączą nas zainteresowania ani rybackie, ani na grzyby nie chodzimy, ani nie jesteśmy klubem turystycznym, ani nie jesteśmy koszarami. Co więc nas łączy? Dlaczego się tutaj zgromadzamy? Dlaczego jedni za drugimi tęsknimy? Nie możemy się doczekać, kiedy ta niedziela już wreszcie nastanie, żebym mógł znowu pójść do zboru. Co nas łączy? Obowiązek? Przepis? Zakon? Nakaz? Pod karą śmierci? Nie. Powiada Paweł, że miłość Boża rozlana jest w sercach waszych. I myślę, że gdybym się ciebie zapytał, czym jest wypełnione twoje serce, co byś powiedział? Czym jest wypełnione twoje serce do brata, siostry, których sobie nie wybierałeś? Pewnie gdybyś miał możliwość wybierać, to nie tych byś wybrał, tylko innych. Ale na szczęście ani ja, ani ty nie mamy prawa sobie wybierać. Bóg nam daje takie siostry i takich braci, jacy są, znośni i mniej znośni. Dlatego Bóg wypełnia nasze serca czym? I do tych znośnych, i do tych nieznośnych? Miłością. A więc miłość. I gdybym zapytał, co jest dziś w twoim sercu, powiedziałbyś, miłość. Ale czy to wystarczy, że ta miłość jest tam w sercu twoim? Ja jestem przekonany, że jest jej tam po brzegi. To znaczy, mam nadzieję, że jest twoje serce przepełnione miłością. Ale chciałbym zapytać, czy tylko o to chodzi? Słuchaj się w treść tego, czego żąda od nas Bóg. Czy Bóg powiada, tego od ciebie żądam, abyś był wypełniony do przelewu? I mówił, już nie ma więcej miejsca, Panie Boże, bo jestem przepełniony do brzegu, po brzegi miłością. Czy tylko tego Bóg od nas oczekuje? Widzicie, że Boże Słowo jeszcze o czymś mówi, dalej o czymś mówi, abyś to, co masz w sercu, okazywał. Jak możemy okazywać to, co mamy w sercu? W jaki sposób? Mówimy, że są tylko dwie drogi, dwie możliwości uzewnętrzniania tego, co myślimy i tego, co czujemy. Jakie to są te dwie drogi? Nasz język, mowa i nasze czyny. To są dwie drogi. Już trzeciej innej nie ma. W związku z tym, jeśli Biblia mówi, że mamy okazywać miłość bratnią, to w jaki sposób? Poprzez mówienie i czynienie. My jesteśmy tak bardzo oszczędni wobec siebie, jeśli chodzi o okazywanie miłości. Najczęściej podszyte to jest zatroskaniem, żeby ktoś nie wpadł w pychę, w zarozumiałość. Ale ja chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo potrzebne, że wielu na to oczekuje i wielu by to podniosło, gdybyśmy wtedy, gdy czujemy, podnieśli słuchawkę i zadzwonili: siostro, jak tam się masz? A dlaczego? No bo czuję, że powinnam z tobą porozmawiać i za tobą się pomodlić. No wiesz, dziękuję ci bardzo. Pomogłaś mi. Ja jakiś czas temu, to jest niedawno temu, w związku z sytuacją, w jakiej się nagle raptownie znalazłem, przeżywałem taką chwilę, nie chcę powiedzieć, że depresji, ale taki mały dołek. I w zasadzie już praktycznie wygasiłem światła, zamknąłem telewizor, nie telewizor, ale komputer, już miałem iść do łóżka, telefon. Brat Zdzisław Sygnowski. Ja pytam, a gdzie ty jesteś, Zdzisławie? Na drugim końcu, nie wiem, czy to brat Zdzisław jest, czy go nie ma. Na drugim końcu Polski. Ja czułem, że mam do ciebie zadzwonić, powiada. A ja byłem w takim momencie, że potrzebowałem, żeby ktoś do mnie zadzwonił. Widzicie? To jest okazywanie między innymi miłości. Podanie ręki, bracie, niech ci Bóg błogosławi. Siostro, bądź błogosławiona. Czy wiesz, jak możesz podnieść czyjegoś ducha w tym momencie? Czy wiesz, że możesz tę trzcinę już prawie że nadłamaną w tym momencie wyprostować? Ten lęk, który ledwo się jeszcze tli, a na który diabeł chce przydepnąć i zgasić go totalnie, możesz go na nowo rozżarzyć? Bóg od nas nie tylko oczekuje, żebyśmy miłość posiadali, ale Bóg także od nas oczekuje, abyśmy tę miłość okazywali. Ja się tak zastanawiałem, jak te transportyśmy rozładowywali. Czym się ci ludzie kierowali gdzieś tam w tych Niemczech? Że, no ja już nie mówię o tych nowych rzeczach, bo z tymi że tego nie trzeba było robić, ale z tymi takimi już, no... Wyobrażam sobie, że tam i takie nasze drogie siostry po 70 zdejmowały albo z szaf wyciągały. To wszystko praktycznie było wyprasowane, to wszystko było wyprane i wszystko złożone. Ktoś to musiał zrobić. Zastanawiam się, czym się oni kierują, po prostu dając to ludziom, których w ogóle nie znają. No, jak się domyślacie, im za to nie płacą. Ci, którzy też przyjeżdżają z tymi transportami, to są wolontariusze. Oni biorą urlopy albo są na emeryturze i to przywożą. W tak niebezpieczny czas. To jest okazywanie miłości. Nie szczędźmy. Nie zamykajmy tego, co jest w naszych sercach, bo to spleśnieje, zgnuśnieje, zgnije, zepsuje się. Bo wiecie, że jak coś jest zamknięte, woda, która nie jest czerpana, no to ona przestaje być atrakcyjna. Nikt nie chce takiej wody pić. Okazujmy miłość bratnią. Poprzez mowę naszą, wzajemne siebie akceptowanie i poprzez nasze czyny. Usłużmy tym, którzy... My o nich może nawet nie wiemy, że oni oczekują, ale że czasami oni oczekują. Powiedzcie mi tak szczerze, czy gdzieś tam w sercu, że użyję słowa niedobrego, nie korciło was, żeby podejść do tej siostry i powiedzieć jej jakieś pozytywne, budujące słowo. Nigdy taka inspiracja, taka podnieta nie przychodziła? Nigdy? No to coś z naszą czułością na głos Ducha Świętego nie jest tak. Nigdy nie odczuwaliśmy, żeby zadzwonić albo pójść do kogoś, a ja już tu słyszałem, ktoś mi opowiadał, że poszedł do kogoś, kto był w głębokiej potrzebie i on akurat wtedy przyszedł, kiedy ten ktoś, ten brat go potrzebował. Bądźmy czuli na głos Ducha Świętego. Bądźmy czuli na to, o czym mówimy. Okazujmy miłość bratnią. Okazujmy miłość bratnią. Mówi się o Janie, który tak wiele pisał na temat miłości. Ewangeliście. Tym, który napisał Ewangelię i napisał swoje listy, że gdy już był w bardzo podeszłym wieku, gdy już nie mógł wygłaszać temperamentnych kazań, to gdy go noszono na krześle czy w lektyce, ponieważ już był, jego nogi były niezdolne do chodzenia, to gdy go przynoszono na nabożeństwo, sadzano go gdzieś tam na końcu, to podobno on rozpoczynał i kończył każde nabożeństwo jednym tylko wezwaniem. Dziateczki, miłujcie się. I tyle. Nie mógł więcej, bo brakowało mu tchu. Dziateczki, miłujcie się. Nie mam odwagi, aby powiedzieć, że chciałbym dodać coś do tego, co on mówił. Ja chciałbym dodać do tego to, co mówi prorok. Miłujcie się i okazujcie tę miłość. Ja mam na myśli tę miłość biblijną. Okazujcie sobie, bracia i siostry, szacunek i miłość. I to bez względu na osobę. Tak jak Bóg nie wyróżnia nikogo i nie potępia nikogo, tak my nie rozróżniajmy między osobą a osobą. Miłujmy się i okazujmy miłość. I wreszcie trzecie, czego Bóg od nas oczekuje i o co się Bóg upomina, czego Bóg żąda, to nie jest tylko prośba, to nie jest tylko oczekiwanie, to jest żądanie, a to jest mocniejsze niż tylko życzenie. Bóg także żąda od nas, po trzecie, abyśmy w pokorze obcowali z naszym Bogiem. Słowo obcowanie nie jest tu zgrabne. Jest wieloznaczne i może się nam kojarzyć z rzeczami różnymi, ale abyśmy w pokorze utrzymywali naszą społeczność z Bogiem. Okazuje się, Biblia powiada, że Bóg z sercem skruszonym i duchem skruszonym nie pogardzi. Że Bóg jest przeciwny wszelkiej pysze, wszelkiej zarozumiałości. Że Bóg nie akceptuje postawy, jakiej postawy? Hardości. Że Bóg akceptuje postawę skruszoną, uniżoną, pokorną. I w świetle tego popatrzcie na dwie postacie. Obie są nam doskonale znane. I drogą jednej z nich możemy chyba tylko iść. Nie ma trzeciej pośredniej drogi. Jezus Chrystus, Boży Syn. Biblia powiada o Nim, że był od początku Bożym Synem. Wiemy, że to On współuczestniczył w stwarzaniu świata, wszechświata. Wiemy, że to Bóg z Nim prowadził narady w różnych sytuacjach, w których znalazł się człowiek. I choć był Bożym Synem, Biblia powiada, że dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku zaczął się poniżać. Najpierw stał się człowiekiem, potem poniżył się jeszcze bardziej, bo poszedł na krzyż, a potem poniżył się jeszcze bardziej, bo zstąpił aż do czeluści, jak powiada Paweł w liście do Efezjan. A więc poniżał się, wszystko po to, by dosięgnąć tych najniżej będących nas. Poniżył się aż do śmierci, o czym będziemy mówić niebawem, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Ale popatrzcie teraz na drugą istotę. W momencie, gdy Bóg nakazał, aby Jezusowi za to, czego On dokona, oddawali chwałę wszyscy aniołowie. List do Hebrajczyków niedawno słyszeliśmy, powiada, że gdy wyprowadza Syna, zwraca się do aniołów i mówi, aby Jemu oddawana była wszelka chwała. Druga istota, Lucyfer, diabeł, pozazdrościł tej chwały, jaką aniołowie mieli oddawać Jezusowi Chrystusowi. I wtedy w jego sercu pojawiła się myśl, wywyższę swój tron i zrównam go z tronem Najwyższego. Izajasz, prorok, mówi o tym w 14 rozdziale. Stąpię na górę. A więc tak jak droga Pana Jezusa wiodła do uniżenia i pokory, tak droga tego archanioła zaczęła się wznosić wyżej i wyżej i wyżej. Pycha i zarozumiałość zaczęły go naddymać i podnosić. I oto, co mówi Biblia? Za swoją pokorę, Jezus za swoją pokorę, uniżenie i skruszenie został przez Boga wielce wywyższony. I Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus jest Panem. a za swoją pychę i zarozumiałość i hardość i wywyższanie się, powiada Słowo Boże, strącony zostałeś aż tam, gdzie jest robactwo. Twoja pycha, twoja zarozumiałość spowodowała, że upadłeś do najniższych głębin ziemi. Prorok Izajasz i Ezechiel tak powiadają. Biblia powiada, słowo dzisiejsze nam powiada. Nakazuję ci, żądam od ciebie, abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Aby twoja postawa wobec mnie, powiada Bóg przez proroka, charakteryzowała się czym? Pokorą, duchem uniżonym i sercem skruszonym. Oznajmiono ci, człowiecze, czego Bóg od nas żąda. Nie tabunów owiec, to się stało ciężarem dla Boga. Nie stad cieląt i jałówek, nie baniek oliwy, ani nawet tego, co masz najdroższe, syna swego, Bóg twojego, Bóg tego nie oczekuje, abyś mu to ofiarowywał. Bóg oczekuje, abyś przestrzegał jego prawo, jego słowo. Słowo jego, które jest prawem. Bóg oczekuje, żąda, abyś okazywał, nie tylko był napełniony, ale także okazywał miłość bratnią. I Bóg żąda, abyś pokornie obcował z nim. Niech Bóg nam pomoże, aby taka była nasza wobec Niego postawa. Amen.
Jakże wdzięcznymi możemy być Bogu za Jego dobroć, wielkość, za Jego przyozdabianie nas, za Jego troskę o nas. Chciałbym, abyśmy za chwilę powstali, aby Mu podziękować za Jego obecność, za Jego słowo, za Jego myśli o nas. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zaśpiewali może dwie pieśni, albo chociaż jedną, miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. I abyśmy okazali sobie w taki prosty sposób, choćby zwykłym gestem, tą miłość. I jeszcze jedną, jest taka pieśń, ale prosiłbym, żeby mi pastor albo ktoś pomógł, która mówi o miłowaniu Bożego domu, tego kościoła, twój, tak jest, twój dom, kościół z ludzkich serc, abyśmy wyznali to na tym miejscu. Powstańmy, aby oddać Bogu chwałę. Nie żądasz od nas rzeczy niemożliwych, ale traktujesz nas sprawiedliwie. Że, Panie, możemy mieć przystęp do Ciebie, że możemy, Panie, doznawać Twojego dobra, Twojego ciepła, że możemy, Panie, obcować, możemy mieć społeczność i relacje z Tobą. O, Panie, dziękuję Ci za Twój Kościół, wśród którego możemy doznawać i dzisiaj doznajemy Twojej miłości, Panie, Twojej troski, Twojej łaskawości, że, Panie, jedni za drugich możemy się modlić, stawiać, przynosić siebie nawzajem, że, Panie, mamy oparcie, że mamy ten dom duchowy, Panie, dom, w którym możemy odpoczywać. Dzięki Ci, że Ty jesteś głową swojego Kościoła, że Twój święty zbór, Panie, obmyty, oczyszczony, przyozdobiony Twoją chwałą, Twoją szatą, może być tu w tym miejscu. Panie, objawiaj się też i tym, którzy są z dala. Panie, objawiaj się, aby i oni mogli przybliżyć się do miłości Twojej. Panie, niech to się dzieje. Używaj nas też do tego. Alleluja.